Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Kilkadziesiąt lat temu podglądanie ptaków było zajęciem, którym oddawali się przede wszystkim naukowcy. Dziś osób zainteresowanych życiem ptaków jest coraz więcej i są w każdym wieku w zasadzie. Nie prowadzą żadnych badań naukowych i robią to tylko dla samej przyjemności. Robią między innymi dlatego, że sposobów podpatrywania jest coraz więcej i wykorzystują je ornitolodzy, ale możemy wykorzystać także i my. No i o tym dziś będziemy rozmawiać w Ekosferze do 15.
Ekosfera.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obserwowanie przyrody daje wiele radości. Nie cieszą nas tylko rośliny, bo oczywiście każdy listek, każdy pączek nas bardzo cieszy, ale także te ptaki, w których świecie wyjątkowo dużo się teraz dzieje. No i właśnie stosunkowo łatwo możemy to podejrzeć. No ale zacznijmy może od tego, o czym często mówimy, ale to warto podkreślać. Psycholodzy zbadali, że obecność ptaków sprzyja zachowaniu zdrowia psychicznego.
Zgadza się. Zbadali też ornitolodzy w kooperacji właśnie z psychologami. Okazało się, że w miejscach, gdzie występują ptaki, gdzie jest ich więcej, gdzie śpiewają różne gatunki, ludzie czują się lepiej, są zdrowsi. Po pierwsze świadczy to oczywiście o lepszym środowisku, w którym żyją, czystszym, bardziej przyjaznym dla człowieka, bo nie oszukujmy się, ale to, co mamy, te nasze miasta, w których żyjemy, wygodne domy i samochody, to jest w ujęciu takim ewolucyjnym życia człowieka na Ziemi, to jest nowość. Człowiek raczej miał więcej do czynienia w historii swojego życia na Ziemi z przyrodą właśnie dziką i z ptakami, zwierzętami, innymi roślinami, więc był bliżej tego wszystkiego. W związku z tym ma taką naturalną potrzebę, aby do tego wracać, aby się tym otaczać. I dlatego takie środowisko bardziej nam służy. Jesteśmy mniej zestresowani. Okazuje się, że ludzie, którzy żyją bliżej ptaków, słyszą więcej ptaków, nie muszą ich rozpoznawać i znać ich nazw. Rzadziej zapadają na przykład na depresję.
Czyli to taka psychoterapia też może być.
Teraz są modne różnego rodzaju terapie, hipoterapie i
ptakoterapia. I jest coś takiego jak ptakoterapia?
Nie słyszałem o tym, ale myślę, że to jest dobry kierunek i można by było w miejscach atrakcyjnych, gdzie ktoś ma agroturystykę, by taką ptakoterapię uprawiać.
Myślę, że nikt jeszcze tego nie wymyślił, chyba, że o czymś
tak
nie wiemy.
Bo ze studia to opatentuje, żeby nie było.
No właśnie, bo jest na przykład hortiterapia. W Polsce ona jeszcze może mało znana, ale już, czyli leczenie roślinami, ogrodem. No i właśnie teraz się zastanawiam nad tym, że nie ma ptakoterapii.
Tak,
to znaczy, może
to
inaczej by się to... Tak, to już pilnujmy tego patentu, tak, żeby nam nikt nie zabrał. Czy wszystkie ptaki już powracały?
Jeszcze nie wszystkie. Przyloty naszych ptaków, które zamieszkują tutaj naszą szerokość geograficzną i nasze województwo wysunięte daleko na północ, sprawia, że gatunki, które do nas dolatują, ten czas jest bardzo rozciągnięty. Zaczyna się właściwie od końca lutego, kiedy pojawiają się już skowronki i czajki, a kończy się na początku czerwca. Czekamy jeszcze na dziwonie, takie piękne ptaki o karmazynowych głowach, niewielkie jak wróble, pięknie śpiewające, którego śpiew można usłyszeć na terenach takich podmokłych, nad Narwią, nad Biebrzą, bardzo pospolite, którego śpiew tłumaczy się jako takie angielskie zdanie nice to meet you. Usłyszymy takie, że ktoś mówi po angielsku gdzieś w jakichś nadrzecznych krzakach, to będzie to właśnie
To nie mylmy, dziwonia. Że to para
nie,
jakaś.
Nie. I też nie zagraniczny turysta.
Czyli dziwonia jeszcze nie wróciła? Zawsze późno wracają jeżyki, już są?
Jeżyki już są na południu Polski, już pojedyncze pierwsze jakieś były obserwowane, natomiast większość jeszcze do nas doleci. Przyleciały derkacze, też bardzo późno, bo one są dopiero na początku maja, gąsiorki. Przyleciały pierwsze żony, ale to też dopiero pierwsze osobniki, czyli takie nasze polskie papugi. I tych ptaków już tak naprawdę wiele nie zostało. To są te, które przylatują najpóźniej. Niektóre też zaczynają już powoli zbierać się do odlotu. To ciekawe, bo są ptaki, które bardzo wcześnie zaczynają gniazdować, jak właśnie skowronki czy czajki. O ile skowronki zostają dłużej, o tyle czajki zaraz po wyprowadzaniu lęgów albo po stracie, jeżeli nie przystępują do kolejnego, takiego lęgu na przykład zniszczonego przez drapieżniki, powoli zaczynają się zbierać do odlotów.
I kiedy odlecą?
Część już dorosłych osobników w czerwcu będzie, w lipcu już odlatywała na zimowiska. Podobnie inne siewki jak rycyki, jak kuliki, wcześniej po prostu podejmują taką wędrówkę.
Czy klimat ma wpływ na migrację ptaków? My mamy bardzo dziwną pogodę. Rzadko kiedy się zdarza, żeby kwiecień i maj był tak piękny. Ja się boję, żeby to się nie wyczerpała ta ładna pogoda i potem się okazało, że w lipcu i w sierpniu, kiedy zawsze liczyliśmy na tę ładną pogodę, to żeby nie było brzydko.
Bardzo. Jest mnóstwo badań pokazujących to, że klimat, zmieniający się klimat, to jest niezaprzeczalne, nie da się temu podważyć. 97% klimatologów na świecie zgadza się do tego, że mamy zmiany klimatu. To oczywiście przekłada się także na zachowania migracyjne, czyli wędrówkowe ptaków. Ptaki wielu gatunków przylatują coraz wcześniej. Właśnie zakończyliśmy analizę danych, które zbieraliśmy od 1990 roku, dotyczące przylotu, pierwszych terminów przylotu ptaków tutaj na północne Podlasie i okazuje się, że wiele z nich przyspieszyło istotnie swój czas przylotu na nasze tutaj tereny. Inne też przylatują wcześniej, jednak ta różnica jest nieistotna. Jest to wynik ocieplania się, coraz szybszego przychodzenia, następowania wiosennej pory. Co interesujące, ptaki głównie kierują się przy podejmowaniu decyzji o wędrówce fotoperiodyzmem, czyli długością dnia i nocy, czyli światło tak naprawdę ma dla nich kluczowe znaczenie i wiedzą, kiedy wyruszyć. Ale na skutek właśnie zmian klimatycznych, aby dostosować się do tego, co się dzieje na lęgowiskach, niektóre z nich zaczynają także korzystać z tej informacji, jaką jest temperatura, ale nie tylko, która pośrednio właściwie, bo tak naprawdę chodzi tutaj o pokarm, bo wcześniej u nas się robi ciepło, to wcześniej przystępują do rozrodu różnego rodzaju owady. I niestety może u wielu gatunków dochodziło do takiej rozbieżności, że przelatywały na lęgowiska, do nas składały jaja i w momencie, kiedy kluły się młode, ten szczyt liczebności owadów już mijał. Tylko z tym one cierpiały z głodu i gwałtownie spadła liczebność wielu gatunków ptaków. U nas tego problemu tak na taką skalę nie zarejestrowano, ale na przykład taki słynny przykład dotyczący muchołówki żałobnej, która u nas też jest bardzo licznym, pospolitym ptakiem w naszych ogrodach, to zjawisko właśnie mijania się z rozrodem tych owadów spowodował spadek liczebności tego gatunku w wielu miejscach o 90%. Czyli tylko 10% populacji z tego, co wcześniej żyło, na skutek ostatnio zmieniającego się klimatu przetrwało.
Czy w tym roku zauważyliście, że ptaki przeleciały wcześniej, na przykład bociany?
Nie zauważyliśmy w tym roku w przypadku bocianów. Innych gatunków oczywiście tak, natomiast w przypadku bocianów, co było interesujące, przeleciały później. Nieznacznie, ale później z tego względu, że była znowu zmiany klimatu, załamanie pogody na trasie wędrówki, południe Europy, Bułgaria, spadło bardzo dużo śniegu, potem było duże ochłodzenie, spadł deszcz, bociany po prostu pokryły się lodem. Nie potrafiły latać, ludzie na miejscu postarali się im pomóc, trafiły do środków rehabilitacji, do prywatnych domów, gdzie były przetrzymywane te bociany, ogrzewane i dopiero potem wypuszczane i to spowodowało, nie było odpowiednich warunków termicznych do tego, aby podjąć wędrówkę, bo bociany, jak wiemy, nie lecą lotem aktywnym, więc muszą mieć odpowiednią pogodę, aby były te ciepłe prądy, które je wznoszą i tym lotem takim szybowcowym dopiero mogą się przemieszczać.
Co dzieje się u ptaków w tej chwili? Bociany bardzo są zapracowane na tych gniazdach w tej chwili.
Tak, ciągle jeszcze wysiadują, a jeszcze chwilę musimy poczekać, zanim zaczną kluć się młode. Teraz jest taki szczyt właściwie klucia się właśnie u większości gatunków i to jest niestety niebezpieczny czas i ważny apel do wszystkich, aby po raz kolejny, mówimy to jak co roku, żeby nie zbierać młodych piskąt podlotów. Jeżeli młode są w dobrej kondycji, nie widzimy tam żadnych uszkodzeń, czy nawet nie widzieliśmy, że ptak, który młody został zaatakowany przez na przykład kota, którego trzymamy w ogrodzie, to oczywiście jest niedopuszczalne, bo na ten czas powinniśmy go mieć w domu, to nie interweniujmy, nie, bo rodzice są w okolicy, będą karmić takie młode, nie zabierajmy go do żadnego środka rehabilitacji, nie zabierajmy go do domu, zostawmy go po prostu samemu sobie, bo możemy bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Czyli bociany teraz jeszcze czekają na wyklucie, młode bociany, a dorosłe siedzą na gniazdach i...
Tak, grzeją jajka,
właśnie. A u innych, u wróbli, u sikorek, u tych naszych normalnych, gawronów, wron...
Wiele z nich albo właśnie wysiaduje teraz jaja, albo szkarmi młode. Ja na swoim balkonie mam 3 budki, które zamontowałem dla jeżyków i czekam z nimi właśnie...
A tam szpaki, tak?
Tak, ale założyły gniazdo wcześniej w wróble, którym się w tym roku na szczęście udało wychować młode. Potem teraz są tam szpaki i one już karmią, bo widzę, że przylatują z pokarmem, także karmią pisklęta, co jest dobrą oznaką, bo niedługo te młode szpaki opuszczą gniazdo i zagnieżdżą się, jak w ubiegłym roku, jeżyki. Także jedna budka, 3 różne gatunki, 3 rodziny w tym samym roku.
Kawki i gawrony?
Kawki też już karmią swoje młode, gawrony również. W tym roku robimy takie badania dotyczące fenologii rozrodu, czyli terminu sprawdzamy z drona w kolonii lęgowej, jak wyglądają te okresy, kiedy są składane pierwsze jaja, kiedy się klują pierwsze młode i gawrony we wszystkich gniazdach właściwie już są pisklęta.
Skoro my jesteśmy przy gniazdach, to bardzo ciekawą rzecz zrobiliście jako ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Troszeczkę odbiegniemy od tematu, co dzieje się u ptaków, ponieważ jako chyba jedni z nielicznych oficjalnie poważyliście bocianie gniazda. No i właśnie, co się okazało?
Tak, no tak właściwie na tak dużą skalę jako pierwsi zrobiliśmy coś takiego. To bardzo ciekawy wątek, zresztą związany z bocianami, bo bociany ciągle jeszcze są u nas, wysiadują jaja i dobudowują, dokładają materiał do tych gniazd i te gniazda potrafią mieć naprawdę imponujące rozmiary i wagę, jak się okazuje. Teraz już wiemy, mieliśmy gniazdo koło łap, które ważyło 1250 kg. Było kilka takich kolosów, które ważyły powyżej tony. Ogólnie ta średnia z tych wszystkich gniazd to było 350 kg. Ale co ciekawe, poszliśmy dalej i postaraliśmy się sprawdzić, jaka to może być praktyczna informacja dla zwykłego gospodarza czy zakładów energetycznych, które przecież mają na swoich słupach bardzo dużo gniazd bocianich. I chcieliśmy sprawdzić, czy jest jakaś prosta miara, która może nam tak pozwolić na oszacowanie takiej wagi bez potrzeby ważenia, bo w trakcie tych pomiarów mierzyliśmy średnicę tych gniazd jeszcze i wysokość. No i na podstawie tych rzeczy obliczyliśmy objętość i sprawdziliśmy, jak objętość ma się do tej wagi i sama wysokość i średnica. Okazało się, że najlepiej oczywiście jest objętość, ale nie dużo gorzej, bardzo mocno też jest skorelowana z wagą, jest wysokość. Objętość bardzo trudno wyliczyć, bo trzeba wejść na gniazdo, żeby pomierzyć tą szerokość. Natomiast wysokość można bez problemu bardzo precyzyjnie z dołu nawet oszacować na podstawie szerokości dachówek czy cegieł, na przykład, jeżeli jest na kominie. I to jest rzecz, która bardzo łatwo i precyzyjnie potrafi nam powiedzieć o tym, ile gniazdo waży naprawdę. Jest to fajny wyznacznik, który na przykład w przypadku półmetrowego gniazda to jest 300 kg, ale już gniazdo o wysokości 1 metra to jest 700 kg, czyli to pokazuje nam, jaki to jest ogromny ciężar. I gospodarze tak intuicyjnie wiedzą o tym, że to jest duża waga, dlatego co kilka, 2-3 lata usuwają część nakładu na połowę, o 2/3 i zostawiają właśnie gniazdo do ponownego odbudowywania.
Nam się wydaje, jak patrzymy na gniazdo, że to są takie patyki ponarzucane. Patyki są lekkie, prawda? A tu się okazuje, że tam jest w środku po prostu ciężkie klepisko.
Tak, tak. Rozmontowywaliśmy te gniazda czasami na części pierwsze, w momencie, kiedy je przenosiliśmy, bo cała akcja była związana z przenoszeniem gniazd z dachów budynków na słupy wolnostojące, by właśnie te budynki odciążyć i rozmontowywaliśmy te gniazda czasami na części pierwsze. No, były tam niesamowite przedmioty. Myślę, że nie koszula niejednego gospodarza i rajstopy niejednej pani gospodyni tam się znalazły, które się gdzieś zapodziały i nie wiadomo gdzie. To warto poszukać w gnieździe bocianim, bo rękawiczki, szaliki, czapki, no, masę różnych rzeczy, różne szmatki. To jest typowe znalezisko w gnieździe bocianim. Oczywiście sznurki, które do tej pory, jeszcze do niedawna były wielkim zagrożeniem, zwłaszcza dla młodych. No i takie gniazdo to jest faktycznie takie klepisko. To jest taki walec ziemi, spróchniałe kawałki właśnie tych gałązek, które tam się znajdują. Co ciekawe, jako pierwsi też odnotowaliśmy w takich gniazdach bocianich owady tak zwane próchnojady, czyli tak słynna pachnica dębowa, rzadki zagrożony gatunek, który gnieździ się w próchniejących starych dębach i lipach. To z tej samej właśnie rodziny poświętnikowatych stwierdziliśmy i inny gatunek właśnie takiego próchnojada w gnieździe bocianim. Owad po prostu potraktował takie gniazdo jako próchniejące drzewo.
A jeszcze a propos gniazd bocianich, myśmy już rozmawiali kiedyś, wielokrotnie rozmawialiśmy, że to nie jest tak, że sam jeden bocian żyje w tym swoim gnieździe, ale w takim dużym gnieździe jeszcze inne różne, powiem, zwierzęta, bo niekoniecznie ptaki. Co tam mieszka razem z bocianem?
No oczywiście, tak jak wspomniałaś, najczęściej są ptaki, czy najpospolitsze szpaki, wróble i mazurki, ale tak, zdarzają się inne ciekawostki, jak jakieś sowy, puszczyki, pójdźki były odnotowywane w gniazdach bocianich, kawki, na południu Europy kraski.
A nawet słyszałam o szczurach.
Tak, są szczury. Zdarzały się i to tutaj właśnie taka obserwacja pochodzi tutaj z nad Biebrzy, gdzie na dachu było gniazdo, w którym zagnieździły się szczury, a w ubiegłym roku miałem dudka.
Wrócimy za chwilę do rozmowy, teraz piosenka. Trochę odbiegliśmy od tematu, ale wrócimy po piosence już do naszego dzisiejszego tematu, czyli tych nowości w ornitologii, w podglądaniu ptaków.
Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atram. Jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi. Strumienie, by wślizgnąć się za rogiem. większy od stóp do głów. Nie tracimy nadziei.
Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Adam Zbryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rozmawiamy o ptakach, a za chwilę będziemy rozmawiać o tych nowoczesnych technologiach, które stosują ornitolodzy, a które możemy stosować także my, bo tego naprawdę jest bardzo dużo. Wrócimy jeszcze do jednej bardzo ważnej rzeczy, która interesuje na pewno naszych słuchaczy, bo mamy wiele sygnałów na ten temat. My mówiliśmy o tym, że w tym okresie lęgowym, kiedy widzimy, że jakieś piskle wypadło z gniazda, czy gdzieś podskakuje wokół gniazda, to nie zabierajmy tego, nie dotykajmy. Natomiast zdarzają się sytuacje, że już jest za późno i że my już wzięliśmy to piskle. Czy jest to bardzo trudne odchowanie takiego ptaka? Czy te przypadki się bardzo często kończą po prostu śmiercią ptaszka, bo nie umiemy tego robić?
W większości przypadków niestety właśnie tak jest, że te ptaki niestety padają, bo ludzie nie potrafią się nimi umiejętnie zająć. W internecie jest dużo informacji, jak karmić ptaki z poszczególnych grup, natomiast ludzie no po prostu, sami ornitolodzy czasami mają problem z rozpoznaniem gatunku, z jakim mają do czynienia, a co mówić jeszcze zwykły człowiek, który na co dzień nie ma z tym do czynienia, więc nie do końca może się orientować, jak danego ptaka odchować, dlatego lepiej jest go przekazać do fachowe ręce. Są na terenie naszego województwa ośrodki rehabilitacji, które takimi rzeczami się zajmują. Nie my zajmujemy się projektami ochrony siedlisk ptaków, natomiast nie jesteśmy lekarzami
pogotowiem ratunkowym.
Nie zajmujemy się odchowywaniem, wychowywaniem ptaków, nie mamy do tego warunków. Nie mamy w biurze klatek, leków, możliwości i nawet wiedzy na ten temat takiej weterynaryjnej. Bo to jest, nie oszukujmy się, to nie jest wiedza ornitologiczna, tylko wiedza weterynaryjna.
Czyli telefonujemy do parków narodowych, wzywamy ekopatrol, jeżeli to jest na terenie tutaj miejskim.
Tak, na terenie miasta, natomiast poza miastem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ma specjalne auto, ludzi przeszkolonych do tego, którzy mają dwa samochody ze sprzętem specjalnym, do tego, żeby właśnie takie ranne i chore bociany chwytać i przewozić do ośrodków rehabilitacji. W przypadku tych dużych właśnie ptaków należy do nich zwracać się o pomoc, a jeszcze w przypadku tych małych chciałbym tak zaapelować, żeby starać się właśnie ograniczać tą ingerencję i te interwencje, bo tak naprawdę w większości przypadków to nic nie zmienia. Śmierć takiego jednego pojedynczego ptaka, nawet jeśli rzeczywiście nie jesteśmy w stanie rozpoznać, podać, czy to jest ptak już osłabiony, ranny, chory, czy to jest tylko mały, który młody, który po prostu czeka na swoich rodziców na kolejną porcję pokarmu, bo ważniejsze jest kompleksowe podejście i ochrona ptaków do takich rozwiązań, czyli jeżeli mamy kota w ogródku, to, że uratujemy jednego pisklaka nie zmieni nic, bo ten nasz kot zabije ich kilkadziesiąt w ciągu roku. Więc schowajmy tego kota w tym czasie do domu i zrobimy więcej dobrego niż pomóc temu jednemu.
Puścimy. Ja wiem, że ornitolodzy nie lubią kotów.
Ja nie mam osobiście nic do kotów, też bardzo koty bardzo lubię. Nawet.
No właśnie pociągnijmy wątek ten kotów, że trochę trzeba rozsądku właścicieli kotów, bo wy jako ornitolodzy macie poważny problem.
Jest ogromny problem. Tak naprawdę podaje się, że koty poza niszczeniem siedlisk są największym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej na świecie. Nie tylko już jeżeli chodzi o ptaki, ale o wiele, wiele różnych gatunków zwierząt. No, estymacje na przykład w Stanach Zjednoczonych pokazują, że to są miliardy osobników rocznie zabijanych przez właśnie takie wolno wypuszczane koty, bo to o takich oczywiście mówimy. Znam wielu kociarzy, którzy trzymają koty, nawet ornitologów, którzy wiedzą jak to robić to z głową, bo kot wcale nie musi siedzieć na zewnątrz i być wypuszczony. opuszczane. Jeżeli tak, to oczywiście na smyczy. To jest ogromne zagrożenie. W związku z tym, jeżeli mamy kota i chcemy ratować ptaszka w swoim ogrodzie, to najpierw zamknijmy tego kota na ten czas, a dopiero potem z czystym sumieniem zajmijmy się ratowaniem tego ptaka. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, jeżeli mamy szyby, o które zbiją się ptaki, to jest kolejne ogromne zagrożenie w świecie ptaków. To zabezpieczmy te szyby tak, żeby te ptaki się nie rozbijały. Naklejmy na to jakieś różne wzory, firanki, załóżmy tam, a nie wielkie przestrzone, przeszklone na przestrzał szyby, o które ptaki się rozbijają. To jest zagrożenie i w prosty sposób i prawdziwa ochrona ptaków możemy wyeliminować.
A jak to już, skoro jesteśmy przy tym temacie, jak ściągnąć ptaki do siebie, do ogrodu, czy gdzieś tam w swoją okolicę?
No należy zacząć od przygotowań takich, że nie możemy tam mieć kota.
Oczywiście w takim tak, ogrodzie. Ja wiem, że kot to całe zło.
Nie, no tak jak powiedziałem, jeżeli jest w domu, to jak najbardziej. Oczywiście w budki. Wieszanie budek, dokarmianie w okresie jesienno-zimowym, które nam pozwala na bliski kontakt z przodą. Dokarmianie oczywiście z głową w odpowiedni sposób, o czym mówiliśmy już nieraz w okresie jesienno-zimowym.
Czyli budki, rośliny? Takie, które lubią ptaki? Czy tak, jest jakaś uniwersalna roślina?
Owocodajna, czyli każda roślina, oczywiście, która jest rodzima, nie gatunki ozdobne jakieś pochodzące nie z naszych szerokości geograficznych, ale nasze rodzime gatunki, jak berberysy, jak na przykład głogi. Wszystko to na pewno ucieszy nasze ptaki w ogrodzie.
To wróćmy teraz, znaczy w zasadzie przejdźmy teraz do tego naszego głównego tematu, czyli właśnie o tych nowoczesnych technologiach, które pomagają w obserwowaniu i ptaków, a także przy okazji w ochronie przyrody, bo to głównie po to wymyślono pewne rzeczy. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych rzeczywiście nowoczesnych technologii, to powiedzmy o tych starych technologiach, czyli najbardziej starą, jaką chyba znamy, jest obrączkowanie. Czy ono już odchodzi w zapomnienie?
Powstało pod koniec XIX wieku, czyli rzeczywiście jest dosyć starą metodą badania ptaków. No, pozwoliło nam to naprawdę, zrewolucjonizowało wówczas badania nad wędrówkami ptaków, bo wcześniej teorie były bardzo dziwne i czasami kuriozalne do tego stopnia, że na przykład sądzono, że jaskółki, dymówki zimują, nie odlatują nigdy na zimowiska, tylko zapadają w taką hibernację, zimują na dnie jezior w mule zagrzebanej. I do tego stopnia, że prowadzono takie eksperymenty, łapiąc jaskółki, dymówki i zagrzebując je właśnie w mule, okazało się, że nie radzą sobie jednak i coś jest chyba nie tak z tą teorią. I dopiero właśnie zakładanie obrączek aluminiowych na nogi ptaków sprawiło, że dowiedzieliśmy się coraz więcej, ale technologie się rozwijają, mijają kolejne dekady i mamy teraz coraz więcej narzędzi cyfrowych, narzędzi elektronicznych, coraz mniejszych, które pozwalają na zebranie coraz większej liczby informacji, bo taką ciekawostkę jeszcze powiem, jak to wygląda, bo jeden znajomy powiedział mi, że przez 17 lat obrączkował jaskółki dymówki, których zabrączkował ponad 6 tysięcy. No i tak przyznał, że to chyba słaba metoda badawcza tych ptaków, bo miał tylko 2 odczyty. No także...
Ale tak czy to znaczy, że w tej chwili, jeżeli zobaczymy ptaka z obrączką, czy jeżeli znaleziemy ptaka z obrączką, to już ta obrączka nie ma znaczenia, nikt się tym nie interesuje, nikt tego nie kontynuuje, już ornitolodzy przeszli do stosowania tych nowoczesnych technologii i...
Nie, absolutnie nie. Oczywiście dalej to jest ważna informacja i trzeba ją podać dalej. A takie dane zgłasza się do centrali obrączkowania ptaków. W internecie, jeżeli wpiszemy, gdzie zgłosić numer obrączki, od razu nam wyskoczy strona właśnie centrali, gdzie jest podany adres e-mail, numer telefonu, gdzie możemy wysłać zdjęcie, możemy wpisać bezpośrednio specjalny formularz do tego, albo po prostu z pracownikiem stacji skontaktować się i przekazać mu, w jakich warunkach ptak został znaleziony. Wystarczy numer obrączki, bo potem dane na temat tego ptaka, jeśli został zabrączkowany, znajdują się w stacji.
Czyli obrączki, stara metoda, no to właśnie, to co mamy teraz, a mamy tego naprawdę bardzo dużo. Zacznijmy od czegoś, co jest, cieszy się ogromną popularnością, czyli przede wszystkim kamery. To, jak my wszyscy lubimy oglądać, podglądać, czyli ptasi Big Brother. No właśnie, coraz częściej zaglądamy do gniazd bociani. Na pewno są w Polsce kamery, gdzie można zajrzeć
my
do bociany.
My zamontowaliśmy kamerę. W Rakowie nad Narwią, w okolicach Łomży, w ramach właśnie projektu ochrony Bociana Białego.
To było zadanie
naszego partnera, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, gdzie można w stronie internetowej poprzez stronę PTOP-u czy Parku Krajobrazowego wejść właśnie i sobie pooglądać bociany w pięknej scenerii, chyba jedyna taka w Polsce, bo w tle piękne rozlewiska na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego. Trzeba wejść na stronę www.ptop.org.pl i tam jest odnośnik do kamery, gdzie możemy oglądać, podglądać właśnie gniazdo bocianie.
Uniwersytet w Białymstoku podgląda, czy zachęca do podglądania Jastrzębia. Też bardzo ciekawa rodzinka. Te kamery chyba są dla nas czymś, co rzeczywiście pokazuje nam życie ptaków, jakiego nie jesteśmy w stanie zobaczyć.
Zgadza się. No to jest po pierwsze bardzo pod względem edukacyjnym niesamowite wydarzenie i możliwości, jakie dają takie kamery, są bardzo interesujące, ciekawe, bo ludzie nie wychodząc z domu, nie mając możliwości, a czasami też wiedzy, bo można zaszkodzić nieodpowiednio podglądając właśnie takie zachowania ptaków, możemy wiele rzeczy się nauczyć i zrozumieć, chociażby to, że przyroda jest po prostu brutalna i czasami na tych gniazdach obserwujemy, jak ptaki wyrzucają swoje młode i nie ma w tym nic zupełnie dziwnego. Natomiast pozwala to ludziom zrozumieć, że przyroda właśnie nie jest taka czysta i piękna jak na obrazkach czy w albumach. Natomiast pozwala też zrozumieć i lepiej poznać właśnie, jakimi z drugiej strony ptaki potrafią być też czułymi i opiekuńczymi rodzicami, jak niesamowicie zajmują się swoimi młodymi. I tych kamer jest naprawdę mnóstwo w internecie. Możemy oglądać rybołowy, możemy oglądać bociany białe, bociany czarne, jastrzębie, orliki krzykliwe i tak dalej. Można by wiele wymieniać. Nawet są kamery instalowane w budkach, gdzie małe sikorki czy sowy również można oglądać. Przy czym oczywiście jest to wszystko przygotowane przez profesjonalistów, więc sami takich nie możemy i nie powinniśmy robić takich rzeczy.
Właśnie chciałam o to zapytać.
Natomiast jest alternatywa, jak możemy zrobić to sami, stosując fotopułapki, które są coraz bardziej modne. Tutaj można wykorzystać już prywatnie, we własnym zakresie, ponieważ są coraz, przez to, że już od kilku lat mamy je na rynku, jest ich coraz więcej, są coraz tańsze, coraz lepszej jakości. A ostatnio nawet w jednym z marketów widziałem do kupienia w cenie około 400 zł, naprawdę
gadżet.
Całkiem niezła. Tak, taka fotopułapka, która oczywiście oprócz tego, że może pełnić funkcję monitoringu przed naszym domem, to można ją wykorzystać w czasie, kiedy mamy lęgi ptaków, do tego, żeby podglądać ptaki przy budkach. Raczej nie zalecam i nie jest to dozwolone, nie jest to zgodne z prawem, żeby montować to przy gniazdach takich otwartych innych ptaków, które znajdziemy. Natomiast przy budce, na sąsiednim drzewie, czy na, żeby był widok na właśnie gniazdo, znaczy na wlot do takiej budki, jeżeli zamontujemy taką fotopułapkę, to nie ma w tym nic złego i możemy wtedy naprawdę zaobserwować wiele ciekawych scen z życia ptaków, które gnieżdżą się na naszej posesji. Fotopułapka posiada taką specjalną fotokomórkę, która uruchamia nagrywanie lub wykonywanie zdjęć tego urządzenia w momencie, kiedy jest ruch. To działa na tej samej zasadzie jak nasze światła w ogrodzie, kiedy mamy przed domem, ktoś się zbliża i nagle uruchamia się światło i to dokładnie tak samo. Dodatkowo te kamery mają funkcję noktowizji, czyli widzimy też w nocy, oczywiście przy słabszym świetle to gorzej, jakiś księżyc to gwieździsta noc, to znacznie lepiej. Możemy właśnie w ten sposób, w przypadku, kiedy coś się poruszy przed fotopułapką, obserwować, co się dzieje. Dlatego fajne narzędzie do tego, żeby zobaczyć, co przy tych budkach się dzieje.
Fotopułapki, kolejna rzecz, czyli drony. Czy dalej te drony są taką dużą radością dla ornitologów?
Właściwie są coraz większą, bo odkrywam coraz nowe możliwości, co one nam dają. Właśnie przygotowywałem właśnie taki duży artykuł przeglądowy do czasopisma naukowego takiego polskiego Ornis Polonica, w którym właśnie robiłem analizę wszystkich dostępnych publikacji na ten temat. No i okazuje się, że jest tego coraz więcej, to się bardzo szybko rozwija, że drony są świetnym narzędziem do tego właśnie, aby badać ptaki w bardzo mało inwazyjny sposób. Okazuje się, że ptaki zupełnie inaczej postrzegają drona, nie traktują go jako ptaka drapieżnego i zupełnie inaczej niż człowieka. Oczywiście powoduje niepokojenie, ale płoszenie już jest znacznie ograniczone. Wiele ptaków w ogóle się nie płoszy, kiedy wykonujemy na przykład badania dotyczące sukcesu lęgowego, sprawdzamy, ile młodych jest w gniazdach, to czasami w ogóle mamy problem, żeby tam dojrzeć, żeby coś zobaczyć z większej wysokości, bo ptaki po prostu nie schodzą z gniazd. W momencie, kiedy podchodzi człowiek, wchodzi do kolonii lęgowej, załóżmy czapli siwej czy gawrona, wszystkie ptaki podnoszą się, odlatują i robi się harmider nad kolonią. Także wszystkie badania pokazują nam, że pomimo zagrożeń, jakie oczywiście i niepokojenia, jakie niesie to urządzenie, ponieważ ono hałasuje, to jednak w badaniach jest to bardzo pomocne urządzenie. Natomiast jeżeli chodzi o takie amatorskie wykorzystanie dronów, to jest bardzo niedobra rzecz i mam nadzieję, że wiele osób, które nas słuchają i planowało zakup takiego urządzenia, będzie sobie z tego zdawało sprawę, że nie wolno, bez zezwolenia, ja mam na to zezwolenie, żeby robić takie rzeczy, mam też uprawnienia, żeby takim dronem latać, bo drony powyżej 0,6 kg do 25 kg, jeżeli chcemy latać takim dronem, musimy posiadać specjalne uprawnienia, przejść kurs, zdać egzamin, mieć ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych wypadków, tak jak w przypadku auta, i dopiero wtedy możemy zgodnie z prawem latać dronem. To raz, a druga rzecz, i tak nie możemy zaglądać do ptasich gniazd, latać nad ptasimi głowami, kiedy jedziemy sobie gdzieś w teren, zrobić fajne ujęcia, a już absolutnie nie możemy tego robić na terenach chronionych, na przykład w parkach narodowych czy rezerwatach przyrody, bo w parkach narodowych wymagana jest zgoda, w związku z tym każdy, kto to robi, po pierwsze nie posiadając uprawnień do korzystania z drona, a po drugie, jeżeli nie ma zezwolenia dyrektora parku, łamie prawo. I jeżeli jeszcze teraz, może nie wszystkie służby się w tym orientują, że tak jest, to coraz więcej, między innymi taka jedna firma, która mnie szkoliła, zdobyła, wygrała właśnie przetarg na szkolenie policjantów z całego kraju i coraz więcej będzie się z nich orientowało i wiedziało, że takie przepisy będą to sprawdzać, kontrolować, a kary są naprawdę wysokie.
Mówisz o tym, że od 0,5 kilograma wzwyż trzeba mieć pozwolenie, no ale wiadomo, że raczej amatorzy kupują rzeczy najtańszą, najlżejszą i najprostszą, czyli na przykład te do 0,5 kilograma. No właśnie, co z tym? Bo to raczej tego będą używać amatorzy, którzy no, być może czasem nie powinni tego robić.
Na szczęście te drony nie powodują takiego wielkiego zagrożenia. Poza tym ich zasięg jest niewielki, hałas, który powodują, jest niewielki i możliwości takich dronów to są raczej takie zabawki, którymi sobie latamy, które nam bzyczą nad głową i w bezpośredniej naszej
okolicy. I do gniazda nie doleci wysoko gdzieś?
Jeżeli ktoś się uprze, to tak, ale tak jak powiedziałem, jest to zabronione, niedozwolone, więc nie wolno tego robić, bo oprócz tego, tak jak powiedziałem, posiadania specjalnych uprawnień na to, w przypadku badań gniazd ptaków trzeba mieć jeszcze zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby takie rzeczy robić.
Także drony z ostrożnością, z przeszkoleniem, no i z profesjonalizmem, bo to o to chodzi, żeby nie przeszkadzać ptakom, a zdobywać wiedzę na ich temat. Drony, kolejna rzecz, smartfony.
Wydaje się nam, co takiego smartfon nam może dać, oprócz tego, że mamy kontakt poprzez różnego rodzaju aplikacje
do
kontaktu ze znajomymi albo dzwonienie. Okazuje się, że no, jest to urządzenie tak naszpikowane tyloma różnymi funkcjami, że można je wykorzystać w podglądaniu czy poznawaniu właśnie przyrody, ptaków, chociażby sam fakt tego, że mamy możliwość nagrywania odgłosów, głosów ptaków, które śpiewają, jeżeli nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać, możemy sobie nagrywać, pytać ludzi, którzy się znają, wrzucać na fora internetowe, których jest mnóstwo, taka na przykład strona, która się nazywa Xenocanto, na której właśnie można udostępniać i odsłuchiwać różnego rodzaju głosy ptaków z całego świata i w ten sposób uczyć się właśnie, a to daje nam smartfon, bo nie musimy mieć jak wyszukanego, wielkiego, wspaniałego urządzenia do nagrywania głosów, ta jakość jest w zupełności wystarczająca. To jedna rzecz, a druga to na przykład są aplikacje specjalne, które po pierwsze, pomagają nam rozpoznawać ptaki, bo są przewodniki takie całe.
Ale to tak jak kiedyś z piosenkami było, że puszczamy smartfonowi piosenkę, a smartfon nam pisze albo mówi, jeszcze, co to jest.
Jeszcze
nikt nie wymyślił takiej aplikacji.
To jest kwestia czasu, że
to już mamy drugi patent.
Zgadza się. Na przykład w Stanach ostatnio opatentowali taki program, który na podstawie kilku różnych cech, które identyfikuje na zdjęciu ptaka, jest w stanie rozpoznać. Te pospolite gatunki w ten sposób, czyli robimy sobie zdjęcie, a on sam podaje nam, co to za gatunek.
To jeśli chodzi o wygląd, tak? A jeśli chodzi o dźwięk?
No głosy, to myślę, że to też nie jest problem, bo takie sonogramy, czyli wykresy śpiewu takiego głosu ptaka są znane i można je sporządzić na podstawie prostych programów i ten program na tej podstawie mógłby kwalifikować, co to za gatunek. Właśnie także myślę, że tutaj technologicznych przeszkód nie ma żadnych, tylko po prostu trzeba było pewnie, żeby ktoś
zajął na to jakieś
grant
pieniądze,
i przygotował tak coś. Myślę, że to jest kwestia właśnie raczej pieniędzy niż czasu, bo możliwości takie są. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest aplikacja, która nazywa się Naturalist, która zbiera do bazy ornito.pl, takiej ogromnej bazy, która działa w całej Europie. W Polsce też bardzo mocno się rozwija. Już kilkaset tysięcy osób korzysta z tej aplikacji, która pozwala nam na wprowadzanie w czasie rzeczywistym, tam gdzie się znajdujemy, obserwacji naszych. I właściwie każda obserwacja jest dla nas ważna. Nieważne, czy to jest wróbel, czy to jest mazurek, szpak, czy widzimy jakiegoś bociana czarnego, czy naprawdę wielką rzadkość, której potwierdzenie wymaga akceptacji Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, ale to jest każda najmniejsza obserwacja i w każdej porze, każdego roku ma znaczenie, bo naukowcy, kiedy będą mieli odpowiednią dużą bazę zebranych takich obserwacji, będą mogli wyciągać wiele interesujących rzeczy, jak robią to już w Stanach na przykład Zjednoczonych, gdzie na tej podstawie modeluje się występowanie, przyloty ptaków właśnie, ich występowanie w różnych porach roku. Także naprawdę ma to niesamowite możliwości. Już jest kilkadziesiąt milionów rekordów do tej pory wprowadzone tam, także warto sobie to zainstalować i te pewne, które jesteśmy w stanie oznaczyć ptaki, jeżeli się czujemy na siłach, że wiemy, że to jest kos, to jest szpak i tak dalej, nie pomylimy, my mamy wątpliwości, to lepiej tego nie robić i po prostu sobie wpisywać, a potem można sobie nawet podglądać i sprawdzać z obserwowanych gatunków w różnych miejscach, w różnym okresie. Także bardzo fajna rzecz.
Za chwilę do rozmowy wrócimy, ale teraz piosenka. How would I ever go on? Without you, there's no place to belong. Well, someday love is gonna lead you back to me. But till it does, I'll have an empty heart. So I'll just have to believe. Somewhere out there, you're thinking of me. Till the day I let you go. We say our next hello, it's not goodbye, till I see you again.
think I'd be strong enough to make it through and rise above when the rain falls down. But it's so hard to be strong when you've been missing somebody so long. It's just a matter of time, I'm sure.
Ekosfera.
Mówimy obrączki. Pierwsza rzecz, która już przechodzi do przyszłości. Mówimy kamery, które cieszą się ogromną popularnością. Mówimy fotopułapki. Drony, które zachwycają ornitologów. Smartfony, które mamy na co dzień przy sobie, więc cały czas można by było. No i teraz wyższa szkoła chyba już. Geolokatory i nadajniki. To już dla profesjonalistów, czy też możemy...
Nie. To już jest tak jak wyższa obrączki. Szkoła jazdy. Tak jak obrączki, to jest wyższa szkoła jazdy. Rzeczywiście to już stosują tylko naukowcy w konkretnych projektach badawczych lub ochroniarskich, ale z praktycznego punktu widzenia dla zwykłego człowieka mają one też kolosalne znaczenie. W zależności oczywiście od czego dotyczą. My na przykład w tym ubiegłego roku prowadzimy badania dotyczące wykorzystania przestrzeni w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej przez orliki krzykliwe. Zakładamy na orliki krzykliwe, które tam się gnieżdżą, nadajniki i sprawdzamy, gdzie one latają na żarowiska. Co ma bardzo duże znaczenie, ponieważ to są ptaki, które są przedmiotem ochrony na tych terenach Natura 2000 i dzięki temu urzędy, czy RDOŚ, czy urzędy gminy, mając taką wiedzę, gdzie te ptaki mają swoje żarowiska, które są chronione, mogą potencjalnemu inwestorowi wskazać, powiedzieć o możliwościach lub zagrożeniach związanych z lokalizacją jakiejś inwestycji, czy budową domu i tak dalej, i tak dalej. Więc to ma duże znaczenie. Już w tym momencie nie opieramy się na wiedzy na takiej zasadzie, że nam się wydaje, albo gdzieś tu ktoś tam widział, tylko mamy po prostu twarde dowody w postaci chmury punktów nad jakąś działką, jakimś tam terenem, które nam... Oczywiście nie wszędzie, bo mamy prawie 60 par orlików krzykliwych w Puszczy Knyszyńskiej. My to zrobiliśmy na kilku, w Białowieskiej
no właśnie,
podobnie.
Tutaj musimy powiedzieć, że z czego wynika ta trudność, że nie każdy może sobie jakby pozwolić na korzystanie z tych nadajników. i geolokatorów, ponieważ to są rzeczy, które się przyczepia do ptaka.
Tak, 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 zgadza się, więc trzeba mieć po pierwsze wszystkie niezbędne zgody, żeby móc takiego ptaka złapać, żeby potem ten nadajnik nałożyć. To nie jest też tanie. 2 lata temu rozpoczęliśmy taki projekt naukowy z Holendrami, z Uniwersytetu w Groningen, gdzie na nasze rycyki, czyli takie siewki, ptaki o długich nogach, długich dziobach, wodno-błotne, zakładaliśmy właśnie nadajniki satelitarne, czyli takie najbardziej zaawansowane, i koszt jednego takiego nadajnika to jest prawie 50 tysięcy złotych. Przy czym on w czasie rzeczywistym z dużą precyzją nam w stanie powiedzieć, gdzie nasze ptaki się znajdują, niezależnie od dostępności sieci komórkowej, bo większość tych nadajników działa na takiej zasadzie, te najprostsze. Musimy mieć specjalną antenę UHF, z którą sobie jeździmy po polach i w ten sposób ściągamy dane, które ten ptak nam zbiera, co jakiś czas tam po prostu odnotowując punkt, w którym się zatrzymuje, jakiś tam sobie ustawimy interwał. Te już bardziej powszechne, które teraz się stosuje, to są właśnie GSM, czyli takie, które ptak latając w różne miejsca co kilkadziesiąt minut, kilka godzin, zależy jak sobie ustawimy, zbiera nam punkty, w których się znajduje, zapisuje w tym nadajniku i poprzez taki pakiet informacji trafia poprzez sieć do nas właśnie GSM. Czyli jeżeli ptak poleci na zimowisko gdzieś do Afryki, gdzie nie ma zasięgu, to czasami musimy kilka tygodni, miesięcy poczekać, aż znajdzie się w zasięgu działania sieci, aby nam te dane o tym, gdzie latał, gdzie przebywał w danym czasie przekazać. A tutaj satelitarne na bieżąco w każdym momencie, czy jest w Afryce na zimowiskach, na środku pustyni, mieliśmy takie przypadki, to jesteśmy w tym momencie, odpalamy komputer i widzimy, gdzie on się znajduje. I dzięki temu odkryliśmy szlaki wędrówkowe tych naszych siewek w Europie tutaj wschodniej, gdzie one przelatują, gdzie się zatrzymują, które miejsca dla nich są kluczowe w czasie postoju, lecąc na zimowiska i gdzie zimują. I okazało się, że zupełnie w innych rejonach niż te ptaki, rycyki z zachodniej Europy, które bardziej w zachodniej właśnie części Afryki, naszej centralnej i wschodniej, gdzie jest bardziej sucho, przebywają.
Też z tych badań między innymi geolokatorami czy nadajnikami wynika, że 80% młodych bucianów ginie w pierwszym roku życia. To też są ważne dane.
Tak, bardzo ważne. No niestety pozwoliły nam na zbadanie tak smutnego zjawiska. Na terenie obecnego województwa polskiego kilka lat temu założono ponad 100, chyba 116 nadajników na młode właśnie bociany. No i niestety w pierwszym roku 80% z nich w czasie wędrówki ginęło. Większość oczywiście na liniach elektroenergetycznych, które są największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o bociany. Kolejny, w różny sposób, część na przykład utonęła, przelatując nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czerwonym, bo okazuje się, że tak jak mówiłem, bociany wykorzystują te prądy wznoszące, prawda, lecą grzybowce, tam nad tymi wodami nie ma czegoś takiego, w związku z tym dlatego one wykorzystują te najwęższe te przesmyki, żeby tej wody było jak najmniej. Jeszcze może powiem, na czym polega różnica między nadajnikiem a geolokatorem. Nadajnik pozwala nam na zbieranie tych informacji i przekazywanie ich o przebywaniu ptaka co jakiś czas, jak w zależności od tego, jak to ustawimy sobie, i przekazywaniu na bieżąco tych informacji, jeżeli znajdzie się w zasięgu sieci lub tak przez satelity. Natomiast geolokator to jest takie urządzenie, które musimy ptaka, i tam już ptaka nie odławiamy. Raz mu zakładamy ten nadajnik, on po kilku latach spada. Natomiast w przypadku geolokatorów nadajnik zostaje nałożony albo na grzbiet, albo na nogę ptaka. On jest bardzo leciutki, malutki. To jest urządzenie, które pozwala nam na badanie tylko nawet tych najmniejszych, drobnych ptaków, natomiast nadajniki tylko tych dużych. Ale on, jeżeli chcemy odzyskać informację, musimy znowu tego ptaka odłowić. I to jest dobra metoda właśnie w przypadku tych małych wróblaków, które wpadają w czasie obrączkowania, kiedy są różne sieci rozstawione na szlakach migracji w całej Europie. Pozwala nam to właśnie na założenie w jednym punkcie i zdjęcie takiego geolokatora w innym. Wtedy dopiero możemy odczytać dane.
Termowizory.
Termowizory to też jest bardzo fajne urządzenie. Pozwala nam podglądać ptaki, a zwłaszcza nocą. To co robią, gdzie się zachowują, gdzie przebywają. Czasami na bezchmurnym niebie, na pochmurnym niebie, kiedy jest całkowicie ciemno, słyszymy przelatujące, migrujące ptaki. Zastanawiam się, ile ich jest. Wystarczy spojrzeć przez termowizor w niebo i widzimy setki, tysiące przelatujących gęsi, żurawi, i na tym niebie naprawdę wiele się dzieje. To jest super narzędzie, jeżeli chodzi o wykorzystanie w ochronie przyrody. No jeszcze niestety na pewno nie trafi pod strzechę do każdego rolnika, ale byłoby świetnie, jakby kiedyś coś takiego było w standardzie, kiedy rolnik przed rozpoczęciem na przykład prac polowych, koszenia łąki, mógłby na przykład za pomocą rano przejść się z takim termowizorem po łące, a podłączonym jeszcze do drona, to już w ogóle niesamowite, bo oszczędza nam to czas. I w ten sposób widzimy wszystkie większe gniazda ptaków, czasami nawet tych mniejszych. I na przykład w czasie, kiedy rodzą się młode sarny czy jelenia, to jesteśmy w stanie wykryć właśnie młode ukryte w trawie, aby ochronić się przed koszeniem. I na przykład taką metodę wykorzystują w Szwecji. Na przykład w Szwecji jest coś takiego, że w niektórych rejonach, w niektórych landach są takie stowarzyszenia, które zajmują się ochroną przyrody, które właśnie mają taką termowizyjną kamerę podłączoną do drona i przed koszeniami na dużych powierzchniach pomagają rolnikom wyszukiwać właśnie młode na przykład sarny.
No właśnie chciałam ci tu przerwać, żeby wspomnieć o takiej rzeczy, że to może dobra byłaby metoda dla tych wszystkich, którzy wypalają trawy i którzy nie zdają sobie sprawy z tego, co robią właśnie tym wszystkim gniazdującym tam zwierzętom, nie tylko ptakom, bo tam są i sarenki i tak dalej.
Być może, ale to jest jest niesamowite, jak dużo się o tym mówi, od ilu lat, prawda? Ten temat
tak,
jest poruszany, a ciągle się to robi. I tym bardziej, że to jest niedozwolone i karalne. Czyli każda osoba, która zostanie na tym złapana, no, zostanie ukarana wysokim mandatem, albo jeżeli spowoduje jakieś zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, to nawet może pójść do więzienia.
Termowizory dla rolników warto by było, żeby gdzieś kiedyś z jakiegoś projektu...
No, myślę, że to mogło być ciekawe wykorzystanie takich urządzeń, oprócz tego, że oczywiście posiadanie takich urządzeń niesie ze sobą wiele innych możliwości, jak na przykład możemy sobie sprawić mostki cieplne, czyli miejsca, gdzie nam na przykład w domu ucieka ciepło. Ja zresztą sam u siebie to robiłem. To jest bardzo fajna rzecz, gdzie pokazuje nam, gdzie jest najchłodniej, gdzie jest najzimniej, prawda? Gdzie mamy nieszczelne okno albo drzwi i tak dalej. Kolejną taką ciekawostką związaną właśnie z termowizorami jest to, ukazało się całkowicie niedawno taka praca mówiąca o tym, że na podstawie tej części ciała wokół oka, tego fragmentu, kiedy obserwujemy przez termowizor, który jeżeli jest bardzo gorąca, nagrzana, czyli biała, im jest cieplejsza, tym ptaki są w lepszej kondycji i mniej zestresowane. Im jest ona chłodniejsza, okazuje się, że ptaki są w gorszej kondycji i bardziej zestresowane, czyli na przykład podglądając nasze ptaki za pomocą takiego termowizora, obserwując tą okolicę oka przez termowizor, jesteśmy w stanie na przykład
stwierdzić, czy ptak się wyluzował akurat, czy ja tu odpoczywa,
tak. czy na przykład nasze ptaki są jakoś permanentnie zestresowane, czy cieszą się tym naszym karmnikiem.
Termowizory, bardzo fajna rzecz. Endoskopy.
Endoskopy to jest
lekarsko brzmi bardzo.
Tak, ale są już dostępne też w różnych marketach, można je całkiem duże pieniądze kupić. Bardzo praktyczna rzecz, oczywiście nie powinniśmy tego stosować do zaglądania do dziupli czy budek, o tak sobie, bo chcemy zobaczyć, czy są jaja, czy są już pisklęta, albo czy ptak wysiaduje, bo do tego one nam pozwalają, czyli pozwalają nam zajrzeć do takich niewielkich, ciasnych szczelin, czyli tutaj właśnie dlatego mówię o budkach i dziuplach. Natomiast to jest dobre narzędzie, jeżeli planujemy wykonywać jakieś modernizacje, czy uszczelnianie, wymianę dachu, uszczelnianie różnych otworów, elewacji i tak dalej i nie mamy pewności, czy coś tam się znajduje.
Każda spółdzielnia powinna mieć coś takiego.
Coś takiego, dokładnie tak.
A ma?
No raczej ma prawdopodobnie. W to bardzo, żeby coś takiego mieli, gdzie można rzeczywiście wtedy tym urządzeniem, jeżeli nie mamy pewności, żeby się upewnić, że zajrzeć. Oprócz ptaków oczywiście w tych szczelinach mogą przybywać nietoperze, które też są chronione.
Są endoskopy, które można do smartfona podłączyć, czyli takie to pewnie już są gadżety, no ale taki gadżet może też być ciekawy.
Tak, oczywiście, że tak. No właśnie od razu mamy podgląd w smartfonie, gdzie widok na to, co widzimy w tym otworze, który załóżmy podajemy inspekcji przed czyszczeniem budek czasami. To też jest fajna rzecz, kiedy można by było włożyć po prostu bez otwierania tej budki na początku endoskop, żeby zobaczyć, czy coś tam przypadkiem nie przybywa, bo się zdarza, że na przykład często są tam jakieś myszy albo pilchowate, czyli takie nieduże, puszyste kuleczki, takie ssaki, orzesznice na przykład, które lubią właśnie w takich budkach też czasami się zagnieździć.
A jeżeli nie mamy możliwości, żeby kupić takiego drona, czy korzystać z termowizora, czy endoskopu, czy nawet tych takich bardziej popularnych rzeczy jak kamera, no to aparat fotograficzny jak najbardziej. Tak. Ciągle świetna metoda i dająca dużo radości.
Jeszcze chciałbym zamknąć to, co mówiliśmy o tych nowych technologiach w takim wykorzystaniu pod strzechą. To znaczy, że jeżeli już do tego się chcemy podjąć, to oczywiście wniknijmy w to, jak to się powinno robić, dokładnie się z tym zapoznajmy i oczywiście z przepisami, które mogą nas obligować do tego, jak i gdzie możemy to wykorzystywać, żeby po prostu nie robić tego tak, bo nam się podoba i zaczynamy, albo że o tym mówimy i wow, to jest fajne, tylko żeby to było wszystko przemyślane. Bo oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich obostrzeniach i tak jak w przypadku dronów czy innych urządzeń, które są, a w przypadku nowych technologii są, więc...
Żebyśmy nie byli zdziwieni, że łamiemy prawo.
Dokładnie tak, że zanim zaczniemy coś robimy, coś kupimy, będziemy jakoś używać, to najpierw się tym wniknijmy w to dobrze, zapoznajmy się i dopiero wtedy zacznijmy tego używać. Jeżeli chodzi o fotografowanie, to rzeczywiście tutaj technika rozwinęła się do tego stopnia, że właściwie każdy ma aparat, a teraz to już w smartfonach aparaty są tak niesamowite, że czasami niektórzy już w ogóle nie mają aparatu kompaktowego ze sobą. No i to pozwala na uwiecznianie tych wspaniałych chwil, które spędzamy z ptakami. Warto, żeby robić to z głową i też samym ptakom nie zaszkodzić. Czyli no, na szczęście te nowe sprzęty mają już tak zaawansowaną optykę i tak pozwalają nas tak dużej odległości dokumentowania obserwacji, że w większości przypadków nie puszczymy ptaków, więc jeżeli nie musimy, to nie zbliżajmy się do miejsc, gdzie ptaki intensywnie żerują, gdzie odpoczywają, gdzie mają właśnie swoje gniazda, wychowują młode, bo jest to niezgodne z prawem, jest to puszczenie, niepokojenie. Najlepsze jest oczywiście takie albo fotografowanie z zasiadki, kiedy się w jakiś sposób ukrywamy, oczywiście też nie przed gniazdem, bo też to robią tylko profesjonaliści z odpowiednim zezwoleniem, albo po prostu zupełnie przypadkowo chodząc, spacerując, dokumentować nasze obserwacje, albo ptaki w ogrodzie, które raczej są do nas przyzwyczajone i większego stresu z tego powodu nie mają.
I wykorzystujmy to, co już zrobili profesjonaliści, czyli podglądajmy ptaki na portalach różnego rodzaju. Tym na pewno nie szkodzimy, jest to ogromna wiedza i ogromna radość i fajny sposób też na spędzenie czasu.
Zgadza się.
Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków był dziś gościem w Ekosferze. Anyta Gołaburda, kolejna Ekosfera za tydzień, już zapraszam.
Ekosfera.